Recenzja filmowa napisana 24 października 2017 roku. Autor Gabriel Paździor w blog Film Filmy. Klasyka broni się sama. Blade Runner 1982. Słowo ikona, jaką jest ten film, to za mało, by oddać siłę oddziaływania tego obrazu. Blade Runner z 1982 roku to jest epokowe dzieło, o którym w tym wpisie będzie stosunkowo niewiele, bo trudno mi się mierzyć, przyznam szczerze, trudno mi się mierzyć z wizją Ridleya Scotta bez poczucia osobistej małości. Bo wszystko, co ja napiszę tutaj, wszystko, co powiem tutaj, to po prostu za mało. Ale żeby sprawiedliwości było zadość, zmierzę się z recenzją. Opiszę moje wrażenia bez mała 35 lat po tym, jak obraz pojawił się w dystrybucji kinowej. Po pierwsze, nie był to mój pierwszy seans Blade Runnera. Jestem pewny, że widziałem go lata temu, kiedy jeszcze byłem młodym człowiekiem. Może jak miałem lat 15, 14. Tego jestem pewny, że go widziałem, ale na pewno nie zdawałem sobie sprawy wówczas, z jak imponującym dziełem popkultury mam do czynienia. Chcąc w piątek 20 października zobaczyć nową odsłonę Blade Runnera 2049, musiałem sobie przypomnieć kinową produkcję z lat 80., co też zrobiłem. Podejdę do tego wpisu jak należy i zacznijmy od fabuły. Replikant swój wróg. W aż tak nieodległym dzisiaj roku 2019 świat to dystopijna rzeczywistość, w której ludzie powołali do istnienia wierne kopie samych siebie. Owi replikanci, jak się ich nazywa, to ludzkość do zadań niebezpiecznych, trudnych, wymagających gdzieś w kosmosie, w jakichś koloniach, wydobywająca różne materiały, spełniająca rolę żołnierzy, robotników. Jednym słowem, zastępuje ludzi tam, gdzie ryzyko jest duże i szanse śmierci są bardzo duże. W przypadku replikantów liczy się to, że nie są oni postrzegani jako ludzie. Są narzędziami i niczym więcej. Proste, zaprojektowane maszyny, tylko tak skomplikowane jak Homo sapiens. Problem pojawia się, gdy istota tego rodzaju odmawia posłuszeństwa i zaczyna realizować swoją własną wolę. Jak łatwo się domyślić, to tylko kwestia czasu, by pojawiły się takie przypadki i pojawia się też siłą rzeczy rozwiązanie. Tytułowy Blade Runner, czyli wyszkolony funkcjonariusz policyjny, którego najważniejszym zadaniem jest wyśledzić, zidentyfikować, zlikwidować replikanta renegata. Rick Deckard. I w tym momencie właśnie pojawia się nasz bohater. Rick Deckard, w którego wciela się młody Harrison Ford, to ów łowca androidów, łowca replikantów. Otrzymuje zadanie wytropienia pierwotnie szóstki, już teraz tylko czwórki zbiegłych maszyn. I wierny swojej roli społecznej, że tak się wyrażę, podejmuje się tego zadania. Choć przyznam szczerze, że na początku filmu widać wyraźnie, że nie chce tego robić. Deckard to jest postać stosunkowo wieloznaczna, w której odebrać można wiele problemów współczesnego świata. Z jednym na czele. Kluczem tej postaci jest pytanie o relacje człowieczeństwo i związana z tym etyka zawodowa czy etyka z obowiązku. Działania tego bohatera są wybitnie schematyczne, ale w konsekwencji właśnie takich bohaterów często lubimy. Ford gra tę postać najlepiej jak potrafi, choć to już aktor po fenomenie Gwiezdnych Wojen w 1982 roku. Nie ma w Deckardzie Forda pompatyczności, którą widać w jego późniejszym aktorstwie. Jest za to taka bardzo mocno widoczna autentyczność. Tak potrzebna wielu współczesnym aktorom. Poza tym pojawia się Rutger Hauer. Ten obraz nie byłby tym, czym jest, gdyby nie dwie kreacje aktorskie jeszcze. Pierwsza to oczywiście cel łowcy androidów Deckarda, przywódca zbuntowanych replikantów, Roy Batty, w którego wciela się Rutger Hauer. Zderzenie w finalnej scenie tych dwóch postaci nadaje... Ta scena jest fenomenalnie przekazana właśnie przez to, że Ford i Hauer grają tak wybitnie różne od siebie postaci, a zarazem tak nawiązujące do siebie dwie osobowości. Hauer jest momentami bardziej przekonujący w swoim człowieczeństwie niż Ford i to jest chyba piękne w tym filmie. Z zachwytem ogląda się takie jego popisy dialogowe, czy raczej właściwie powinienem powiedzieć monodialogi, które on wygłasza do Deckarda pod sam koniec filmu. Całość montażu tej finalnej sceny, użycie środków wyrazu, budowanie napięcia, tempo, to jest po prostu To jest finał filmu, który należy stawiać na piedestale kina, takie jest moje odczucie. A drugą rolą, która bardzo mocno jest widoczna w tym obrazie, to jest Rachel. Nie można pominąć tej roli. W tej kreacji Sen Yang. Replikantka, która postawiła na głowie życie głównego bohatera, odgrywana jest z takim smakiem, że bardzo trudno mi dzisiaj znaleźć we współczesnym kinie coś, co byłoby odpowiednikiem. Gorąco polecam przypatrzenie się detalom tej gry, tej roli. Czysta estetyka obrazu. Warstwa fabularna Blade Runnera z 1982 roku to imponująca historia, której finał od pewnego momentu okazuje się dość przewidywalny. Nawet jeśli wspomniana scena końcowa potrafi zaskoczyć, to jednak nawet nie ona jest najważniejsza. Siłą tego obrazu, w mojej ocenie, jest wizualna strona, która podkreśla pewną głębię fabuły. Ta estetyka, którą udało się wykreować w 1982 roku, to jest po prostu coś innego. Całość płynąca z ekranu, to mówię i o muzyce, i o kolorach, i o wrażeniu, i o pewnej płynności ruchów, to jest pewne doświadczenie egzystencjalne. Może to jest za duże słowo, ale mamy do czynienia w Blade Runnerze Ridleya Scotta z taką paletą barw, z taką ostrością pewnych pomarańczowych akcentów, zderzenia tych akcentów z ciemnymi pastelami. Całość po prostu jest bardzo jednolitą, głęboką płaszczyzną, która tylko wspomaga przekaz i podnosi wartość scenariusza, który, jak się tak przyjrzeć tej historii na zimno, to wcale nie jest taka głęboka. I do tego dochodzi ta wybitna, wspaniała muzyka orkiestrowa Vangelisa. Nie można nie docenić tego, jaką symfonię emocji ona potrafi wzbudzić w odbiorcy. Czy ten film ma jakiś minus, bo to jest też interesujące pytanie. Mianowicie, nie umiem powiedzieć, czy w tym filmie jest coś, właściwie czy w tym filmie jest cokolwiek, co wzbudza przypuszczenie we mnie, czy w kimkolwiek powinno wzbudzić przypuszczenie, że nie mamy do czynienia z arcydziełem. Jedynym, co mnie osobiście może uderzyło, to są pewne postacie drugoplanowe. Gaff, którego gra Edward James Olmos, to jest pierwszy replikant, którego poznajemy. Zora, w tej roli Joanna Cassidy. To nie były w mojej ocenie kreacje aktorskie, które zapadły mi w pamięć, ale też do tego, jak zostały odegrane, nie mam praktycznie żadnych zastrzeżeń, więc tu trudno mówić o jakimś minusie. No i podsumowując, bo tak jak mówię, trudno się mierzyć z tym obrazem przy świadomości, z jak wybitnym dziełem mamy do czynienia. Obawiam się, że nie potrafię takiego filmu jednoznacznie ocenić w jakiejkolwiek skali. To jest po prostu arcydzieło, którego nie można sklasyfikować w przedziale dziesiętnym 1 do 10. Siłą tego obrazu były i są nie tylko gra aktorska, dialogi, estetyka obrazu, muzyka, montaż i tempo akcji. W jakimś stopniu nawet siłą tego obrazu nie jest jego przekaz, czy też to kluczowe pytanie, które on zadaje, pytanie o człowieka i jego definicję. To pytanie brzmi jeszcze w sumie głębiej, to z którego płynie siła tego filmu. To jest pytanie o Descartesa i o to, co zrobisz jako bohater, czy jako człowiek w ogóle, kiedy stanie przed tobą pewnego rodzaju dylemat. Dylemat etyczny, dylemat moralny. To jest kwintesencja science fiction, którą udało się Ridleyowi Scottowi w tym filmie zawrzeć. Oto obraz, który chyba jako pierwszy, tak dokładnie, tak dobitnie pyta widza, który jest człowiekiem, czy jeśli stworzysz istotę obdarzoną wolną wolą, mogącą na równi tobie zadawać pytania, czuć, cierpieć, kochać, czy wówczas nie stworzyłeś samego siebie? Oraz jakie będą konsekwencje takiego dzieła? Odpowiedź etyczna jest na tak zadane pytanie tylko jedna. I tę odpowiedź daje nam zamykająca scena tego filmu. Przynajmniej w tej wersji reżyserskiej, którą miałem przyjemność oglądać. Polecam gorąco. Dzięki. Cześć.